Partnerem podcastu jest firma Benefit Systems. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku.
Czy firmy powinny, a może muszą być etyczne?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, Sebastian Górek, Wyborcza BIS, a moim gościem jest dzisiaj Wojciech Bagiński, propagator ruchu B Corp, adwokat.
Dzień dobry, miło mi.
No właśnie, to na początku wyjaśnijmy, czym jest ruch B Corp, na czym on polega.
Ruch B Corp to jest taka organizacja, która zrzesza spółki, biznesy, które chciałyby działać etycznie, które chciałyby uwzględniać interesariuszy w swoich działaniach, nie tylko myśląc o zysku, ale o szerszej perspektywie środowiskowej, pracowniczej, o dostawcach również i tego typu rzeczy.
Czyli firmy, które stwierdzają, że jest coś więcej niż tylko zysk.
Tak, które stwierdzają, że obok zysku można czynić dużo dobra i można wykorzystać ten potencjał, który stwarza biznes, do czynienia tego dobra, tak? Do myślenia o pewnych szerszych aspektach środowiskowych, społecznych i tak dalej.
Proszę się nie obrażać, ale jak słucha nas jakiś liberał, to sobie pomyśli to jakieś komunistyczne idee. Czy się mylę?
Można tak pomyśleć, przy czym to jest pogląd, który dominuje w naszej części świata. Tak naprawdę ruch B Corp powstał w Stanach Zjednoczonych jako pewna odpowiedź na kapitalizm, który doprowadził do pewnych dysfunkcji. Uważam, że nie jest to idea komunistyczna. Sedno jej wynika z tych dysfunkcji, które na tle kapitalistycznym pojawiły się w Stanach Zjednoczonych głównie, a potem przeszły na pozostałe tak rejony.
Rozumiem, że firmy stwierdziły, że w pewnym momencie trzeba wyjść trochę na wyższy poziom i że już samo, tak jak dzisiaj dyskutujemy, choćby o PKB, który jest miarą pewnego sukcesu krajów i tego, czy kraj jest bogaty, czy nie. Ale kraj bogaty nie oznacza kraju szczęśliwego, kraju dobrego. Tak? No są dosyć bogate kraje, nie wiem, z Zatoki Perskiej, które mają duże pieniądze, ale niekoniecznie to są kraje, w których wszyscy są zadowoleni. Tak samo te firmy stwierdziły, że możemy mieć całe skarbce pieniędzy, ale problem polega na tym, że no będziemy handlowali bronią na przykład, tak? I to no, osobom, które tej broni nie powinny dostawać.
Tak, przy czym też jest pewna głębsza idea w tym ruchu, polegająca na tym, że biznesy zauważyły, że można wypracowywać zysk w sposób odpowiedzialny. I jak zaczniemy wypracowywać ten zysk w sposób odpowiedzialny, to tak naprawdę okazuje się w dzisiejszym świecie, że można więcej tego zysku wypracować, działając i będąc odpowiedzialnym. Co chcę powiedzieć? Konsumenci premiują firmy odpowiedzialne społecznie, ale jednocześnie jest w tym ryzyko, bo konsumenci też penalizują mocno firmy, które udają, które w rzeczywistości nie czynią tego dobrego impaktu, nie mają tego pozytywnego wpływu.
Ja przytoczę tutaj słowa Michała Raszka, eksperta od marketingu, który w połowie kwietnia pisał dla nas, dla Wyborczej BIS, coś takiego. Od globalnych marek, które znów mówią nam, jak mamy żyć, wymagamy jeszcze jednej rzeczy. Tylko tym razem chodzi o coś więcej niż modę, zabawę i zdrowy tryb życia. Rosjanie muszą się zastanowić, dlaczego nie mogą się napić Coca-Coli czy zobaczyć filmu na Netflixie. To jest dzisiaj pewnego rodzaju zmiana świadomości, w której my dzisiaj wymagamy, żeby także marki, które kupujemy, którym dajemy swoje pieniądze, dawały nam coś więcej niż tylko i wyłącznie ten produkt czy usługę, którą dostarczają, tak?
Tak, no marki nam dają pewne poczucie, tak? Poczucie przynależności do pewnego ruchu, do bycia w pewien sposób odpowiedzialny, tak? Przy czym to, co obserwujemy na świecie, to jest pewne wejście biznesu, tak? Generalnie to określę, w strefę działań nie tylko społecznie odpowiedzialnych, ale w ogóle przejmowanie roli rządów. Wchodzą w domenę, w której wcześniej ich nie było. Czyli, tak jak mamy na przykładzie wojny w Ukrainie, spółki zaczęły przejmować inicjatywę, w sensie organizowanie zbiórek pieniędzy, organizowanie produktów, wysyłanie leków, wysyłanie czegokolwiek produkują, jednocześnie organizowanie pomocy w państwach, w których głównie działają, czyli przyciąganie tych ludzi, tych uchodźców do siebie i zatrudnianie ich.
Teraz muszę spytać o pewien powód tego, bo pan mówi, że te firmy robią to, wierząc, że tak trzeba z jednej strony, ale z drugiej strony mówi pan, że to się po prostu przekłada na większe zyski. I teraz one robią to, aby mieć te większe zyski, czy robią to czasami ograniczając jednak te swoje zyski. To znaczy, co stoi za tą głębszą ideą tak u podstawy? Bo przyznam szczerze, że jak znam firmy i korporacje, no to tam tabela Excel wygrywa ze wszystkim.
To jest bardzo ciekawy problem. Na pewno mamy obecnie, na obecnym etapie rozwoju tego typu przedsięwzięć społecznych, firm społecznych, na pewno mamy całe spektrum działań. Uważam, że linia na szczęście przechyla się w tą stronę, że członkowie zarządu, rady nadzorcze, właściciele, co najważniejsze, zaczynają postępować w sposób altruistyczny bardziej, nie myśląc wyłącznie o tym zysku. No bo ile możemy tych pieniędzy zarobić na koniec dnia? Ile przysłowiowy Mark Zuckerberg może nagromadzić tych pieniędzy? Elon Musk i tak dalej. W pewnym momencie jest już ich tyle, że zaczynają myśleć o pewnych szerszych celach. I właściciele, inwestorzy wymuszają na członkach zarządu, na kadrach zarządzających pewną zmianę myślenia. Objawia się to w ten sposób, że stare dogmaty zostają wypierane i w pewnym momencie są internalizowane w mojej opinii. I nie ma już dylematu, czy wyłącznie Excel i zysk, czy społeczna odpowiedzialność.
Brzydko mówiąc, stać nas na to, żeby pomagać. Trochę też z tego, co pan mówi, tak to wynika.
Tak to wynika, przy czym jest dużo przykładów spółek, na przykład w Indiach, w państwach, gdzie nie wszystkich stać na pomaganie. Można podać dużo, wiele przykładów spółek, które nie mając robią dużo, o tak powiem. I na szczęście w ruchu B Corp, teraz z głowy niestety nie zacytuję i nie podam nazw, ale na szczęście w ruchu B Corp mamy małe spółki, które są zorganizowane w ten sposób od podstaw. W DNA mają wpisany ten cel społeczny, a gdzieś ten zysk jest na równorzędny oczywiście, ale jest wyrzucony jako trzeci, czwarty element, dlaczego spółka w ogóle działa.
To teraz kluczowe. Co to znaczy stać się i przyłączyć do tego ruchu B Corp? Co to oznacza? Czy to jest jakiś katalog zasad, które trzeba spełniać, takie 10 przykazań takich dla takich firm? Czy to jest jakiś proces certyfikacji? Czy to jest jakaś deklaracja? Jak to dokładnie wygląda?
Może zacznę od certyfikacji. Spółki, które są zainteresowane tym ruchem B Corp, najczęściej rozpoczynają, wchodząc na stronę internetową B Labu. To jest organizacja, która NGOs, który nadzoruje rozwój tego ruchu. Rejestrują się na takiej platformie w celu, która się nazywa BIA, Benefit Impact Assessment. I ten assessment, ta platforma, to ćwiczenie certyfikacyjne, polega na tym, że wypełnia się formularz z setkami pytań dotyczących operacji danej firmy. Te pytania zmierzają do rozpoznania sytuacji operacyjnej, tak? Jak spółka funkcjonuje, wchodząc w małe detale, na przykład w którym miejscu ma siedzibę, czy to jest stary budynek, czy to jest nowy wieżowiec. Przechodząc dalej, ilu ma pracowników, jak ci pracownicy są wynagradzani, jakie są polityki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Czyli zasadniczo to nie jest tak, że to jest taki znaczek, który czasami jest przyklejany i że ten produkt nie pochodzi z lasów deszczowych na przykład. Nie? Rozumiem, że tu chodzi o pewne globalne podejście, całościowe do firmy. Od tego wieżowca i tego, czy to jest nowoczesny budynek, który spełnia najwyższe standardy ekologiczne, po kwestię tego, jak nagradzani są pracownicy i tego, skąd pochodzą surowce, tak?
Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że to jest pewna ocena firmy pod kątem całościowych operacji. I wchodzimy, tak jak są różne certyfikaty na, powiedzmy, budynki, tak, ekologiczne i tak dalej, no to tutaj mamy do czynienia z certyfikatem, który ocenia całą działalność firmy w dużych szczegółach.
No dobrze, ale taka firma dostaje taką ankietę, wypełnia ją, no i tam wychodzi, że no nie jest zbyt odpowiedzialna społecznie. I co ona wtedy robi?
Zazwyczaj stara się polepszyć ten wynik lub po prostu komunikacja ze strony B-Labu jest taka, że no niestety państwo nie kwalifikują się do udziału w naszym ruchu i oczywiście możemy pomóc w rozwoju. Zapraszamy do korzystania z tego narzędzia, bo to narzędzie, o którym mówię, to jest, nie jest tylko do oceny przedsiębiorstwa. Tam każdy z tych elementów, które są oceniane, B-Lab dostarcza pewną informację, jak polepszyć się w tym danym obszarze, jednocześnie zaprasza do kontaktu i pokazuje spółki, które najlepiej są oceniane w tym danym obszarze ze strony B-Labu. Więc to jest taki ruch, który zmierza do tego, żeby firmy też uczyły się od siebie.
To teraz na 10 takich firm, które przeszły taką ankietę, to ile stwierdza, no za drogo będzie mnie kosztowało dołączenie do tego ruchu?
Raczej firmy, które są zainteresowane w ogóle tym ruchem, one nie kalkulują w ten sposób. To znaczy, nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby ktoś w Excelu sobie zrobił tabelkę, czy mi się to opłaca, czy mi się to nie opłaca. Raczej jest to motywowane przez właścicieli, przez inwestorów, czy też przez kadrę, która jest przekonana, że ten sposób prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i społeczny jest przyszłością, nie ma odwrotu od tego, jednocześnie przynosi dużo satysfakcji w prowadzeniu biznesu w taki sposób i przystępując, starając się wypełnić te formularze, robią to po prostu bezkosztowo.
Formularz to jedno, ale druga sprawa to wdrożenie tych, rozumiem, że jakichś zaleceń, jakieś dostosowanie się. No i to już są pewne koszty.
Tak, to są pewne koszty, które na ten moment jest bardzo ciężko wyliczyć, tak, ile to kosztuje, bo mamy, tutaj chciałbym też zaznaczyć, mamy przegląd całego rynku. W B Corpach mamy spółki małe, pięcioosobowe, nawet mniejsze, do międzynarodowych podmiotów, które zatrudniają tysiące pracowników. Więc koszt dla dużego podmiotu będzie na pewno dużo większy niż dla małego. Przy czym, tutaj taka moja też prywatna ocena, ja bym powiedział, że 70% spółek, które przystępują do B Corpa, mają tą misję społeczną, ten cel społeczny już wpisany i wypracowany. Czyli to są podmioty, które wiedzą, czego chcą, wiedzą, że w ten sposób należy działać obecnie i w przyszłości.
Te idee są dla nich znane, ale chcą tylko potwierdzić, że idą w dobrym kierunku, żeby ktoś zaudytował ich, sprawdził, że rzeczywiście to nie jest tylko i wyłącznie ich wymysł, ale rzeczywiście realne działanie.
I chcą dołączyć do pewnego ruchu międzynarodowego, które skupia podobnych podmioty, tak? Które inaczej robi się biznes z osobami, które myślą podobnie, a inaczej z osobami, które myślą całkowicie inaczej. To też jest ciekawy fenomen, czy konsekwencja działań Unii Europejskiej, która się pojawi. No, Unia Europejska obecnie działa, żeby wymusić na spółkach ten model społecznej odpowiedzialności, żeby działały w ten sposób. Więc za chwilę, kiedy wejdą w życie dyrektywy i prawo się zmieni w Unii Europejskiej.
Taksonomia to się nazywa, tak?
Taksonomia, ale tam jest jeszcze szereg różnych regulacji, które wchodzą w grę. Na przykład regulacja dotycząca badania, tutaj łatwiej mi to powiedzieć po angielsku, Corporate Sustainability Due Diligence in Supply Chains, czyli badanie łańcuchów dostaw pod kątem wyłapania, czy któryś z dostawców przypadkiem nie narusza środowiskowych kwestii i praw człowieka. Głównie na tych się skupiamy. Czyli wejście do ruchu B Corp powoduje, że tak naprawdę firmy otaczają się podobnymi podmiotami, wytwarzają się pewne relacje, tworzy się pewna sieć podmiotów odpowiedzialnych społecznie, które działają w ten sam sposób.
Czyli żeby nie było sytuacji, w której ja idę do sklepu i marki, która pokazuje się jako firma skrajnie odpowiedzialna społecznie, ekologiczna, stawiająca na ludzi, dbająca o nich, ale jednocześnie pod tą ich marką jest sprzedawana koszulka, która powstaje gdzieś w bardzo biednym kraju, rękoma dzieci, którzy nie dostają praktycznie żadnych pieniędzy i to jeszcze z wykorzystaniem technologii, która jest absolutnie nieekologiczna. Tak? O tym mówimy.
Tak. Dołączając do tego ruchu, spółki otaczają się podmiotami podobnymi i jest skrócone to badanie, czyli będąc w ruchu B Corp, działając z podmiotem, który również jest w tym ruchu, jest większy stopień zaufania, że ten podmiot rzeczywiście spełnia standardy środowiskowe, społeczne, tak, związane z prawami człowieka i tak dalej.
Pan mówi ruch, pan mówi wspólnota, pan mówi o pewnej grupie firm. Proszę się nie obrażać, ale ja logo B Corp nie widzę na co drugim opakowaniu. To nie jest tak, że to jest coś chyba, czym to się chwali, co jest pewnego rodzaju tylko i wyłącznie znaczkiem, który się przykleja. Rozumiem, że tu chodzi o coś więcej.
Tak, da się to zaobserwować, że ten znaczek certyfikacyjny, on nie jest tak wypromowany, bo tak naprawdę w tym ruchu, o którym mówię, nie jest to głównym celem, żeby spółki przylepiały sobie ten certyfikat, czy też oznaczały swoje produkty. To jest oczywiście ważne, bo tworzy pewną atmosferę i pewną świadomość konsumentów, ale również spółek co do tych działań. Ale tak jak pan powiedział, to nie jest najważniejsza rzecz. Mówię o ruchu, bo B-Lab jako NGOs, który właśnie nadzoruje to rozwój tej sieci, tak naprawdę zmienia się i ewoluuje w taki podmiot, którego głównym celem jest zmiana pewnego systemu. I tego systemu, myślę o systemie kapitalistycznym i w sensie może nie jakiejś radykalnej zmiany, ale w sensie polepszenia, czy też wyeliminowania pewnych dysfunkcji, które się tam pojawiają. Inaczej mówiąc, B-Lab dąży do tego, żeby uwolnić potencjał biznesu do czynienia tego dobra. O ile brzmi to górnolotnie, to mówimy o bardzo konkretnych przykładach, tak? Mówimy o sytuacjach, w której biznes powinien monitorować swoje działania i widząc, że czyni źle albo że ma jakiś negatywny wpływ społeczny na dany obszar rzeczywistości, to identyfikując taki obszar, spółki powinny przyjąć za to odpowiedzialność, działać transparentnie i ograniczyć ten negatywny wpływ lub starać się go wyeliminować. I to jeszcze tylko dodam, że tego typu myślenie funkcjonuje w Bilabie od 15 lat. Jak otworzymy sobie dyrektywy europejskie, to jest dokładnie replika tego działania. Czyli po 15 latach Europa zrozumiała, że rzeczywiście może to jest ten sposób i może w ten sposób możemy zapobiec pewnym problemom społecznym, środowiskowym i innym, które się pojawiły.
Ja wrócę do tego, co mówiłem wcześniej, pytając o ten Excel. Może to jest tak, że to z tego Excela wyszło, że pewne działania w długim terminie nie przynoszą takiego zysku. Ja osobiście uważam, że ludzie, firmy się nie zmieniają, ludzie, firmy się dostosowują i to jest pewnego rodzaju dostosowanie do tej nowej rzeczywistości.
Ale proszę zauważyć, że ta dyskusja toczy się od lat 70. albo nawet i dłużej. Od momentu, kiedy Milton Friedman napisał ten sławny artykuł, to nie było tak, że on był jednogłośnie przyjęty. Ta dyskusja się toczyła w Stanach Zjednoczonych i tutaj, więc mamy, moim zdaniem, mamy pewną kulminację obecnie tych poglądów, czy też tej walki, która się toczy. Część biznesów, tak jak pan mówi, na pewno kalkuluje i stwierdza, że może powinniśmy się dostosować, ale druga część biznesów to są te, które rzeczywiście pchają ten rozwój. No bo gdyby nie było tych biznesów, które stały w kontrze do Miltona Friedmana, bo to nie tylko naukowcy, tak, nie tylko akademicy się spierali, tylko tam był rzeczywisty spór, gdzie członkowie zarządów spółek, tam myślę o takim panu Mackie się nazywa, on był szefem Wholesale Foods, wszedł w gazetach wprost w konflikt, tak, z Miltonem i dyskutowali na temat tych rozwiązań. Co chcę powiedzieć, gdyby nie było tych spółek, które rzeczywiście w to wierzą, nie tylko Excelowo, bo Excelowo to może wyglądać czasami tak, że w krótkoterminowej perspektywie to spółki, ograniczając zysk, są nierentowne, tak? A w długiej perspektywie, no to proszę sobie wyobrazić, jak 15 lat do przodu zrobić estymację, czy to się sprawdzi, czy nie. Więc...
Tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę rzeczywistość zmienia się tak naprawdę co kwartał, wywracając pewne modele biznesowe. To jeszcze jedna rzecz, która rzeczywiście się teraz zmieniła w ostatnim kwartale. Wojna Rosji i napaść rosyjska na Ukrainę. Jak wy podchodzicie do tego i czy wy wymagacie od firm, aby właśnie zadziałały jak te kraje? Zadziałały tymi sankcjami, wycofały się, powiedziały basta, powiedziały, że no przepraszam najmocniej, ale za pieniądze ukradzione z Ukrainy to my wam produktów nie chcemy sprzedawać.
Bilab jako organizacja rozwijająca B Corpy dąży do tego, żeby zachęcać podmioty, które uczestniczą w tej sieci i w tym ruchu, do pewnych pozytywnych zmian. Bila w żadnym sensie nie jest organizacją, która ma nas za zadanie penalizować, czy też pokazywać, że ten jest zły podmiot, ten jest zły. To nie o to w tym chodzi. To podejście od 15 lat bardzo dobrze działa i raczej przyciąga podmioty, niż je zniechęca. W ramach tego networku mamy cały przekrój różnych spółek. Większość podmiotów, które znajdują się w tej sieci, zaangażowała się bardzo mocno w pomoc Ukrainie, obywatelom Ukrainy, czy to wysyłając swoje produkty, czy to przyjmując tych ludzi do pracy, uchodźców, czy też organizując zbiórki pieniędzy i tak dalej. Więc samo uczestnictwo w takim ruchu, gdzie wszyscy wokół pomagają, a my jesteśmy jednym czy dwoma podmiotami, które stoją i nic nie robią, jest duża wymowa tego. Pewna presja na czynienie dobra. Oczywiście, to może nie wystarczy i Bilab postanowił niedawno, 2 tygodnie temu około, postanowił wydać moratorium na nowe certyfikacje rosyjskie w Rosji i Białorusi. Jednocześnie inne spółki, które działają w Rosji, zachęcane są do dogłębnej analizy tego, co się tam dzieje, jak wygląda kwestia pomocy, tak, rosyjskim tutaj oddziałom, tak, czy rzeczywiście popieramy w jakiś pewien sposób pośredni te działania, które Rosja podejmuje, czy też jest jakaś swoboda w tych oddziałach, żeby powiedzieć nie, żeby wygłosić, tak?
A większość firm bikorpowych jednak postanowiło wycofać się z Rosji, wyjść stamtąd, zawiesić swoją działalność?
Ciężko powiedzieć, bo nie trzymamy bezpośrednich statystyk odnośnie tego. Mogę powiedzieć, że duże spółki, które są w bikorpie, postanowiły, tak jak powiedziałem, numer jeden monitorować bezpośrednio, co tam się dzieje, numer dwa ograniczyć działania lub też zawiesić. Jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym powiedzieć. Ja personalnie, to jest mój pogląd, spółki nie powinny w żaden sposób, nawet pośredni, popierać działań, tak, rosyjskich i tej całej agresji, ale jest pewien niuans, bo ruch bikorp dąży w sednie do tego, żeby spółki uwzględniały interesariuszy, spółki, członkowie zarządu, rady nadzorczej, żeby uwzględniały interesariuszy przy podejmowaniu decyzji. I teraz interesariusze są zdefiniowani jako dostawcy, jako pracownicy, cały ekosystem wokół spółki.
Mam wrażenie, że tutaj no jest trochę zero-jedynkowe podejście i przynajmniej w naszym kraju. I pewnie dlatego no jesteśmy za tym, że to nie jest krzywdzenie tych ludzi, tylko raczej pomoc tym, którzy cierpią w dużo większym stopniu.
Dokładnie. I to jest nasze rozumowanie jako odnoga Bilabu Polska. I to, co my robimy jako Polacy też w tej sieci, to komunikujemy naszym kolegom z zagranicy, którzy są oddaleni od tego konfliktu, w sensie odległościowo czy też mentalnie. Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, to jest olbrzymia sieć, Systema B to się nazywa w Ameryce Południowej. Czy też nawet tutaj bliżej, Anglia, Francja, staramy się komunikować, że to jest duży problem i należy go zaadresować i że powinniśmy stać jako Bilab, jako jeden blok i nie czynić żadnych ruchów, które mogłyby być uważane za fałszywe lub też nic nie zmieniające.
Musimy już kończyć, ale na koniec spytam. Kwestia Rosji, podejścia do tego kraju, sankcji nakładanych przez firmy na ten kraj i na jego obywateli. To jest dla pana, jako propagatora tego ruchu, tego podejścia biznesowego, pewnego rodzaju próba, pewnego rodzaju zmierzenie się z no, tymi ideami, które się propagowało, no, w rzeczywistości, która nagle się tutaj nam pojawiła.
To jest bardzo duża próba i bardziej nie dla ruchu jako, powiedzmy, tego NGO-sa, który tym zarządza czy też rozwija, raczej dla spółek, które komunikowały w pewien sposób swoje działania, że są odpowiedzialne, a teraz powiedziano, sprawdzam. Powiem może w ten sposób. Na obecnym etapie jest za wcześnie, żeby ocenić, kto jak się zachował, ale w ramach upływu czasu będziemy mogli stwierdzić, kto stanął po której stronie i czy rzeczywiście dotrzymał tych ideałów, o których mówił i niósł na swoich sztandarach.
Dziękuję bardzo i tym kończymy.
Dziękuję bardzo.
A ja nazywam się Sebastian Górek. Dziękuję bardzo za dziś. Wojciech Bagiński, Ruch Bikorp, adwokat.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem podcastu jest firma Benefit Systems.